Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie o sztucznej skórze, w cudzysłowie oczywiście, próbujemy ją stworzyć, bo potrzebna jest w leczeniu, szczególnie oparzeń, ran powypadkowych, a także w przypadku potrzeb estetycznych. Dlaczego jest tak trudno odtworzyć ludzką skórę? Mamy przecież coraz nowocześniejsze narzędzia, aby zanalizować jej budowę. W czym tkwi problem, że nie można jej syntezować? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj dr Andrzej Eliosiewicz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
To na czym polega ta genialność i skomplikowalność ludzkiej skóry?
Ludzka skóra chroni nas przede wszystkim przed otaczającym środowiskiem, natomiast w wyniku różnego rodzaju urazów, owrzodzeń tracimy tą barierę. Narażamy się na wnikanie drobno mikroorganizmów, które mogą nam zaszkodzić. No i w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, w którym mam przyjemność pracować pod kierownictwem profesora Marcina Moniuszki, pracujemy nad stworzeniem substytutów skóry powstałych ze skóry ludzkiej. Chodzi tutaj o powstanie pewnego swego rodzaju rusztowań, na których moglibyśmy dobudowywać kolejne populacje komórkowe i w ten sposób stworzyć opatrunek biologiczny, który mógłby pomóc w leczeniu niektórych schorzeń.
Do szczegółów dojdziemy jeszcze w dalszej części naszej rozmowy, ale wracając do skóry, bo z zewnątrz to fajnie wygląda, ale co jest pod tą taką zewnętrzną warstwą?
Ta wierzchnia warstwa skóry, powiedzmy, jest to nic innego jak nabłonek. Nabłonek, który jest zróżnicowany, który tworzy tą taką warstwę wierzchnią. On jest też, mamy nieraz do czynienia z rogowaceniem tego nabłonka, natomiast pod spodem mamy już kolejne warstwy skóry, które są osadzone na takich włóknach kolagenowych, czyli na takim właśnie takim rusztowaniu biologicznym, które naturalnie w tym występuje.
Czyli taka siatka nie tylko w dwuwymiarze, ale w trójwymiarze.
Zdecydowanie. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jest taka siatka, taka struktura, na której ubudowane są komórki. Potem już mamy tkankę podskórną, czyli tkankę tłuszczową, która jest również zasobna w wiele ciekawych populacji komórkowych, w tym komórki macierzyste, które również chcemy wykorzystywać w naszych badaniach.
No i między tymi rusztowaniami są i nerwy, są i naczynia krwionośne.
Tak, fibroblasty. Które są składowymi tej skóry absolutnie.
Także to jest bardzo złożona tkanka, która ma przede wszystkim, jak pan powiedział, chronić człowieka od tych wpływów zewnętrznych, ale jednocześnie ona musi być w odpowiedni sposób odżywiana, bo ona się przecież odnawia. Jeśli są problemy, to nam rogować jeje i mamy wtedy kłopoty dermatologiczne.
Tak, oczywiście są też te populacje komórkowe, między innymi komórki układu immunologicznego, które przy skaleczeniach mają indukować proces gojenia się. Czyli na początku oczyścić tą ranę, usunąć wszystkie drobne mikroorganizmy, wszystkie zanieczyszczenia, a w późniejszym etapie wspierać proces regeneracji skóry lub samego gojenia. No bo tutaj mamy te dwa różne procesy. Mamy proces regeneracji w momencie, kiedy mamy zagojoną w pełni ranę, nie mamy żadnej blizny, oraz proces gojenia się, który skutkuje powstaniem właśnie blizny. Przy większych, przy bardziej rozległych urazach mamy do czynienia właśnie z powstaniem blizny.
Czyli to bardzo skomplikowana fabryka.
Tak, zdecydowanie. I pomimo tego, że dosyć dużo wiemy na ten temat, to nadal wiele pytań pozostaje otwartych.
Na przykład, jakiego rodzaju?
Na przykład wiemy już dosyć dużo na temat komórek macierzystych, wpływu różnicowania się tych komórek, w jaki sposób dochodzi do procesu gojenia się. No i zastanawiamy się, czy za każdym razem musimy mieć ten proces gojenia się, czy nie możemy indukować tych procesów, które odpowiadają za regenerację. Czyli chcemy zmniejszać możliwość powstawania blizny, którzy chcemy w sytuacji, w których będziemy mogli pomóc lepiej, znaczy bardziej w lepszy sposób pomóc pacjentom, lepiej zaopatrywać te rany.
No bo z punktu widzenia człowieka taka blizna to trochę narusza tą strukturę skóry, to po pierwsze, po drugie nieładnie wygląda.
Absolutnie.
I gdybyśmy mogli wpływać na te procesy i nie dopuszczać do powstawania blizny, no to byłoby znakomicie.
Idealna sytuacja, prawda?
A czy jest taka możliwość?
No i to jest właśnie doskonałe pytanie. Miejmy nadzieję, że kiedyś w przyszłości będziemy w stanie zapobiegać powstawaniu blizny, w szczególności u osób, które mają ten przerost właśnie, ten proces remodelingu, czyli przerost tworzenia tych nowych włókien kolagenowych jest tak duży, że powstają tak zwane bliznowce. Chcielibyśmy w przyszłości mieć możliwość takiego ograniczenia, natomiast na dzień dzisiejszy niestety jest to niemożliwe.
to gdzie tkwi ta główna część ukryta, że nie możemy wpłynąć na ten proces, żeby wyłączyć tą bliznę, a włączyć tylko i wyłącznie regenerację?
I to jest pytanie, które zadaje sobie mnóstwo naukowców na całym Nobla? Życiu. Uważam, że zdecydowanie tak.
No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy wypadek i przyjeżdża lekarz, przyjeżdża sanitariusz, opatruje, nakłada odpowiedni odpatrunek i wtedy skóra jest pobudzana do regeneracji, a nie mamy żadnych blizn, automatycznie się ona czyści, no postęp byłby doskonały.
Idealna sytuacja. No ale mówimy teraz przede wszystkim o urazach, tak? Ale też mamy różnego rodzaju choroby, które wpływają na powstanie owrzodzeń, czy też właśnie tak jak mówiliśmy, rogowacenia, czy rzadkie choroby, jak epidermolizis bullosa, które powodują złuszczania, odrywanie się tego naskórka. I właśnie tutaj też te prace trwają, między innymi właśnie nasz zespół współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej oraz Polskim Bankiem Komórek Macierzystych oraz Łódzkim Uniwersytetem Medycznym stworzyliśmy takie konsorcjum, które prowadzi badania, które mają wykorzystywać właśnie te substytuty skóry, nad którymi też pracujemy poza tym projektem, do tego, żeby stworzyć opatrunek biologiczny, pokryty odpowiednimi populacjami komórkowymi, do tego, żeby pomagać właśnie tym pacjentom. Czyli to nie tylko urazy, ale też specyficzne choroby.
Czyli no, być może już niedługo będą specjalne plastry.
Do tego chcemy doprowadzić. Chcemy stworzyć taką terapię, która będzie dedykowana właśnie dla tych osób i w ten sposób będzie można im pomagać. Absolutnie.
Czyli z jednej strony choroby skóry i wtedy odpowiednia terapia, ale z drugiej strony jednak mamy w głowie owe urazy, absolutnie, bo jednak się zdarzają i pewnie będzie ich sporo.
To są te dwa elementy, nad którymi pracujemy w tym samym czasie. Oczywiście to są jedne z projektów, które realizujemy, ale ten akurat, jeżeli chodzi o ten opatrunek medyczny pokryty komórkami, to jest ten element, który jest finansowany również ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i właśnie w ramach tego konsorcjum prowadzimy badania.
A wracając do tych ran, bo no teraz na przykład modne stały się elektryczne hulajnogi i tym podobne rzeczy. W związku z tym rany będą się tworzyły, to czy powstaną takie opatrunki, żeby nie było blizn, a ładnie się wszystko zagoiło?
Nie wiem, czy żeby nie było blizn. Natomiast chcielibyśmy w szczególności w rozległych opatrunkach sprzyjać procesowi gojenia się. To nie chodzi nawet o to, żeby ten proces mocniej wyindukować, żeby pobudzić regenerację. Chodzi o to, żeby szybko zaopatrzyć ranę, ażeby ten proces gojenia się był jak najkrótszy.
Czyli żeby nie dochodziło do zakażeń?
Tak, absolutnie. Jest to szczególnym problemem w sytuacji, w której mamy rozległe oparzenia. Tutaj przy mniejszych obszarach jest nieraz możliwość przeszczepu autologicznego, czyli pobrania skóry z innego fragmentu ciała i przeniesienia tej skóry na ten fragment poparzonej tkanki. Natomiast przy bardzo rozległych poparzeniach tutaj nie mamy żadnego wyjścia. Oczywiście są dostępne matryce, takie, nad którymi my pracujemy. One są najczęściej pochodzenia zwierzęcego, czyli też takie substytuty skóry. Nazywamy je acelularnymi matrycami skórnymi i one są wtedy używane. Natomiast problem jest dostępność i dosyć duże koszty. My staramy się stworzyć coś, co będzie tańsze, będzie dostępne bezpośrednio u nas w Polsce i będzie mogło być wykorzystane w rutynowej praktyce.
Czy już kwaśne mleko na oparzenia słoneczne może być niedługo zastąpione?
Oparzenia słoneczne myślę, że nie są tego typu problemem. Natomiast już oparzenia tłuszczu, takie bardzo rozległe i głębokie, które stwarzają też zagrożenie życia, to już jest rzeczywisty problem, no, którym chcemy wprowadzić pewne elementy. Czy już omijając poparzenia, to też owrzodzenia związane ze stopą cukrzycową, której cukrzyca coraz większy problem, ilość przypadków cukrzycy wzrasta dramatycznie. No i pojawiają się to takie owrzodzenia, tak zwana stopa cukrzycowa. No chcemy sprawdzić, tutaj również jeden z doktorantów w naszym zespole, Jordan Hall, prowadzi tego typu badania, gdzie chce przetestować, czy te matryce, które w normalnym układzie wykazaliśmy, że są w stanie przyspieszać proces gojenia, czy one będą również skuteczne w tego typu schorzeniach.
No bo tam się rzeczywiście ta skóra w sposób absolutny zmienia.
Tak, duże stężenie glukozy powoduje dosyć duże zmiany w naszym ciele. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o zniszczenie niektórych tkanek, ale też wpływa również na skórę. I te procesy gojenia się są bardzo opóźnione. Te mechanizmy nie są zupełnie skuteczne. I chcemy sprawdzić, czy sama matryca będzie w stanie pomóc tym osobom, będzie w stanie przyspieszyć proces gojenia się, albo po prostu go usprawnić, albo też będzie zapobiegać rozwojowi tego typu schorzeń.
Za chwilę porozmawiamy o tym, czy nie lepiej stworzyć by było sztuczną skórę, a dlaczego próbujemy tworzyć substytuty. Zatem pytanie zostało postawione, a odpowiedź po chwili. W naszym studiu dr Andrzej Eliasiewicz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo skomplikowana nazwa. Ale to też ze skórą jest związane, bo czasami skóra daje taką reakcję immunologiczną i wtedy mamy różne bąble, niebąble.
Zwykliśmy mówić, że nie ma regeneracji bez immunoregulacji. I to rzeczywiście układ immunologiczny, który wstępnie, jak wszyscy wiemy, chroni nas przed różnego rodzaju mikroorganizmami, czy substancjami pochodzącymi z zewnątrz, jest tym takim naszym strażnikiem, on też odgrywa bardzo istotną rolę w procesach regeneracji, w procesach gojenia się. I nie ma rzeczywiście nie ma regeneracji bez immunoregulacji.
Czyli najpierw rozpoznanie, a potem zastosowanie odpowiedniej metody, żeby walczyć z jakimś zjawiskiem.
Poza tym poszczególne populacje i subpopulacje, które krążą nam we krwi, czy znajdują się w tkankach, mają też zdolność do wspierania aktywnego tych procesów, które związane są z odbudową tkanek. No przecież tkanka jest na tyle złożoną strukturą, której mamy nie tylko i wyłącznie komórki, które ją budują, ale też naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, nerwy i to wszystko w procesie regeneracji musi zostać odtworzone.
Bo to jest taki wielki układ, można by powiedzieć. To pytanie teraz właśnie zadane przed chwilą. Dlaczego nie łatwiej jest robić substytuty, a trudniej sztuczną skórę?
Na czym polega w ogóle ten substytut skóry? Może od tego warto by było wyjść. Tak. Pobieramy skórę, znaczy to jest w naszym przypadku jest to skóra, która jest odpadem po operacji abdominoplastyki, czyli mamy pacjentów, którzy zmagają się z otyłością, oni przechodzą zabieg zmniejszenia żołądka, a następnie bardzo gubią wagę, tak? Czyli powstaje taki fałd skórny.
Dokładnie.
I to utrudnia im życie. I w zabiegu abdominoplastyki te fałdy skórne są usuwane. No i normalnie, w normalnych warunkach jest to utylizowane. My chcemy, pobieramy te fałdy skórne, wycinamy z nich górne warstwy tkanki, wkładamy je w odpowiednią preparatykę i wymywamy wszystkie komórki. Czyli zostawiamy tylko to rusztowanie kolagenowe. I to już myślę, że troszeczkę odpowiada na pana pytanie. Łatwiej jest wymyć wszystkie komórki, aniżeli na nowo je osadzić. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli byśmy chcieli taką całkowitą skórę w układzie allogenicznym przeszczepić, czyli pobrać od jednego dawcy i przenieść do drugiego, no to na tych komórkach budujących skórę są takie cząsteczki, które układ immunologiczny biorcy będzie rozpoznawał jako obce. I w ten sposób
będzie zwalczał.
Dokładnie, i będzie zwalczał, więc tutaj jest to niemożliwe. Natomiast włókna kolagenowe każdy z nas posiada, tych cząsteczek nie posiadają i jest możliwe położenie takiego scaffoldu, takiego opatrunku biologicznego na ranę i uniknięcie tej odpowiedzi skierowanej przeciwko tym właśnie cząsteczkom.
I wtedy na tym szkielecie, że tak powiem, na tej strukturze kolagenowej mogą się osadzać komórki, które będą regenerowały.
Takie jest założenie. Na to pytanie nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Natomiast uważamy, że w idealnej sytuacji to rusztowanie posłużyłoby do tego, żeby przenikały przez nie komórki i osadzały się na nim. Oczywiście jest jeszcze druga możliwość, że komórki będą wykorzystywały te włókna kolagenowe jako swego rodzaju w dużym uproszczeniu pożywkę do tego, ażeby szybciej wzrastać i szybciej goić tą ranę, czy ją regenerować.
Ale skoro tyle wiemy o tej skórze, to dlaczego nie możemy ją odtworzyć? Mamy przecież nanotechnologię, mamy różnorodne włókna poliwęglanowe, różne cuda, niewidy. One mogłyby być przecież obojętne dla organizmu i można by było je zastosować właśnie w tych opatrunkach. To dlaczego nie idziemy tą drogą?
Zdecydowanie. Prowadzone są też na całym świecie badania nad wykorzystaniem takich komponentów biokompatybilnych, czyli sztucznych, ale tolerowanych przez organizm, do tego, żeby takie rusztowania tworzyć. Natomiast pamiętajmy, że tutaj mówimy o pewnej biologii skomplikowanych systemów tkankowych. Więc możemy osadzić różne populacje na samym rusztowaniu, natomiast musimy te komórki pobudzić do tego, żeby one się odpowiednio przeróżnicowały, a przede wszystkim, żeby utworzyły system współgrający ze sobą, czyli taką orkiestrę. Nie ma jednego dyrygenta, ale wszystkie elementy tej orkiestry muszą dobrze ze sobą współgrać. I to jest największa trudność. To więc badania, które są prowadzone, to jest oczywiście ta część aplikacyjna, ale jeszcze są te badania podstawowe, które mają pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób te wszystkie populacje komórkowe, po pierwsze, samodzielnie funkcjonują, jak są regulowane ich wzrost, jak jest regulowane ich różnicowanie. A w drugiej kolejności poznać te wzajemne interakcje, no bo to jest system wzajemnych interakcji, to nie jest tylko to, co komórka ma na swojej powierzchni, ale ona wydziela szereg czynników, które będą wpływały. Każda komórka metabolizuje, te metabolity też mają wpływ. Oprócz tego na naszych błonach śluzowych, ale to jeżeli chodzi o skórę, no to na samej skórze, żyją różne populacje bakterii, które są bakteriami komensalnymi, czyli one współistnieją razem z nami, nie powodując jakichś stanów chorobowych, czy zmian, czy problemów zdrowotnych. Natomiast one też współżyją i my próbujemy też poznać, jak te interakcje, ta cała flora, te wszystkie komórki, które się tutaj znajdują, tę całą orkiestrę wzajemnych interakcji pomiędzy tym, co buduje skórę.
No bo na
i nie tylko skórę.
Nie będzie tej flory i zacznie nam za bardzo przesuszać się, czyli złuszczać skóra.
Tak, złuszczać na skórek.
Tak, złuszczać na skórek. Mhm. Dokładnie rzecz biorąc. Ale są możliwe jednak sztuczne skóry i tutaj prace trwają. Wy natomiast chcecie poznać strukturę w ogóle tkanki tejże, po to, żeby wytworzyć substytuty ułatwiające regenerację.
Ja mam to wielkie szczęście, że pracuję w niesamowicie dynamicznej dziedzinie. I to, co kiedyś wydawało się zupełnie niemożliwe, to zresztą mówił kiedyś Einstein, jeżeli ktoś uważa, że coś jest niemożliwe, to przyjdzie ktoś, kto o tym nie wie i po prostu to zrobi. Więc to, co wydaje się na dzień dzisiejszy zupełnie niemożliwe, może kiedyś w przyszłości będzie możliwe. Natomiast na dzień dzisiejszy za szybko jest mówić o tym, że będziemy w stanie stworzyć sztuczną skórę gotową do przeszczepów. Ale te badania trwają. Coraz więcej wiemy. I mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to możliwe, jeżeli nie całkowicie sztuczną skórę stworzyć, sztuczną ludzką skórę, ale może ją rzeczywiście wspierać procesy regeneracyjne tego organizmu poprzez zastosowanie odpowiednich populacji komórkowych. Przy odpowiedniej kontroli tych mechanizmów odtwarzania będziemy w stanie wspierać tworzenie się tej takiej skóry, nawet już bezpośrednio w naszym ciele, na bazie właśnie takich rusztowań. Byłaby to idealna sytuacja, natomiast na dzień dzisiejszy jest za wcześnie.
Biorąc pod uwagę wartość przemysłu kosmetycznego, to rzeczywiście bardzo dynamiczna dziedzina, jeśli udałoby się wytworzyć odpowiednią skórę czy substancję ułatwiającą regenerację i tak dalej. Nie będzie konfliktu z kosmetykami?
Kto by, znaczy myślę, że nie. To jest rzeczywiście bardzo duży biznes, ale my przede wszystkim skupiamy się na pomocy osobom, którzy tej pomocy bezpośrednio potrzebują. Nie tyle na kosmetycznych, to oczywiście jest też ważne dla wielu osób, tak? Natomiast skupiamy się bardziej na poznaniu tych mechanizmów. Za szybko nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, że będziemy w ciągu roku wprowadzimy nowy lek czy nowy substytut,
nową technologię,
która będzie goiła rany. Idealna sytuacja, ale na to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Po prostu za mało wiemy na temat biologii, mimo że wiemy już bardzo dużo.
A wydawałoby się, że dysponujemy tak wieloma narzędziami i tak już głęboko wnikającymi, że jesteśmy w stanie poznać strukturę atomu albo jeszcze poniżej owej struktury atomu, a to, co jest najbliżej nas, czyli własnej skóry, tak do końca jeszcze nie poznaliśmy.
Poznaliśmy skórę, nie poznaliśmy biologii, dokładnie jej biologii. Absolutnie się z panem zgadzam. Mamy nowe narzędzia, które pozwalają w badaniach wielkoskalowych, tutaj również Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest tym takim liderem w regionie, który prowadzi tego typu badania. Potrafimy zbadać profil transkryptomiczny, czyli te wszystkie białka, które, znaczy na poziomie genów, te wszystkie geny, które ulegają transkrypcji w różnych etapach, na przykład gojenia się ran, czy w różnych etapach, procesach biologicznych. Jesteśmy w stanie badać wpływ różnych mutacji genetycznych na procesy biologiczne. I te narzędzia również wykorzystujemy. Natomiast jest to olbrzymi zbiór danych, który musimy odpowiednio przeanalizować, a każdy człowiek przecież jest różny. Więc każdy proces u różnych ludzi może przebiegać troszeczkę inaczej.
Skomplikowana enigma.
Dokładnie tak.
żeby poznać, jak ona szyfruje, to rzeczywiście trzeba by było te narzędzia rozpoznawcze do każdego człowieka zastosować, albo przynajmniej do jednej rodziny, chociaż też nie do końca.
A myślę, że tutaj kod nie jest jeden, kod Enigmy, tylko tutaj mamy wiele kodów. Jeżeli będziemy w stanie to wszystko poskładać w jedną całość, będziemy odnosili kolejne sukcesy w medycynie regeneracyjnej.
Za chwilę opowiemy Państwu, na jakim etapie są te badania, w którym momencie tego procesu poznawania biologii skóry, rzekłbym, jesteście. Ja wiem, że naukowcy zawsze unikają pytania czy odpowiedzi na pytanie, kiedy, ale kiedy uda się stworzyć taki substytut, żeby można było zastosować w leczeniu i na tyle tani, żeby się stał powszechny. Czyli kiedy poznamy efekty Waszej pracy?
Efekty naszej pracy poznacie po naszych publikacjach, jak to mówią. Natomiast badania realizowane w konsorcjum wkraczają w kolejną fazę i to są już badania kliniczne, więc będziemy testować rozwiązanie, które opracowywaliśmy przez ostatnie kilka lat, już bezpośrednio w warunkach klinicznych. Tak, to jest to badanie finansowane w ramach Stratec Med i tutaj łącznie z konsorcjantami z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, rozpoczynamy już te badania bardzo zaawansowane, te badania kliniczne. Mamy nadzieję uzyskać zadowalające efekty i w przeciągu kilku lat wprowadzić taką terapię na rynek. Jeżeli chodzi o badania...
Czy które... macie już opracowaną metodę, czy macie już materiał?
Mamy materiał pochodzący z tkanek ludzkich. Jest metoda zasiedlania tego materiału komórkami. No i teraz rozpoczynamy testy, pracę, czy rzeczywiście tym pacjentom z epidermolizy buloza, czy z owrzodzeniami będziemy w stanie realnie pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o badania prowadzone już bezpośrednio przez Zespół Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, to tutaj jesteśmy w badaniach przedklinicznych, czyli cały czas testujemy, próbujemy lepiej poznać to, w jaki sposób te nasze rusztowania biologiczne, te substytuty skóry, te opatrunki biologiczne, które w przyszłości mogłyby być zastosowane również klinicznie, funkcjonują. Okazało się, że jedna z metod, którą stosujemy, pozwala doprowadzić do takiej sytuacji, w której powstaje rusztowanie, opatrunek biologiczny, który rzeczywiście przyspiesza to gojenie, około 30%. Ale to jest na razie badanie przedkliniczne i w niedalekiej przyszłości...
Czyli że na razie jeszcze prowadzicie próby, tak. Jeszcze nie zastosowujecie tego w leczeniu.
Tak, musimy pamiętać, że badania przedkliniczne są bardzo istotne, bo musimy mieć pewność, że te rozwiązania, które chcemy zastosować u pacjentów, u ludzi bezpośrednio, one są dla nich bezpieczne. Nie chcemy stworzyć kolejnych problemów osobom, które i tak już chorują, prawda? Więc tutaj... One są rozciągnięte w czasie. Niestety od pomysłu do momentu realizacji w badaniach medycznych ten okres jest bardzo długi. Natomiast mamy
pierwsze... Nie chcecie stworzyć substancji, która będzie miała takie szkodliwe efekty uboczne.
Generalnie substancja z pochodzenia biologicznego, no z pochodzenia ludzkiego, więc ona nie powinna stanowić tego typu problemów. Natomiast no, procesowanie tej tkanki,
nigdy, tak?
Absolutnie, musi mieć 100% pewności. No i tutaj też jest ta piecza nad tego typu badaniami komisje bioetyczne sprawują, tak żeby dopuścić odpowiednie badanie do kolejnych faz, musimy mieć pewność, że ono rzeczywiście jest funkcjonalne, że rzeczywiście mamy szansę pomóc tym pacjentom.
To zrewolucjonizuje medycynę?
Czy będzie to rewolucja? To będzie coś, mamy nadzieję, że coś, co rzeczywiście będzie w stanie pomóc, jeżeli chodzi o epidermolizę buloza, tej grupie pacjentów, u których skuteczne leczenie na dzień dzisiejszy nie istnieje. Czy to będzie rewolucja? Uważam, że to będzie wielka pomoc pacjentom chorym na tą chorobę, czy pacjentom z owrzodzeniami, czy pacjentom, którzy będą rzeczywiście mieli rozległe rany. Jeśli tak będzie, no to umówmy się, na jakąś skalę będzie to rewolucja i przełom, czy przełom w leczeniu? Na pewno nie, bo są substytuty pochodzenia również zwierzęcego, które są stosowane, ale mamy nadzieję, że dostępność tej metody, którą opracowujemy, będzie po prostu na tyle duża, że będziemy mogli pomóc dużej grupie pacjentów.
Czyli czekamy na efekty, czekamy na wyniki waszych doświadczeń po to, żeby no, łatwiej nam się wszystko goiło.
Absolutnie tak.
5 lat, 10, 3.
Nie chciałbym składać żadnych obietnic, natomiast będziemy robili wszystko, i żeby wprowadzić te rozwiązania, jeżeli tylko będą skuteczne, na rynek. Bo Chodzi o to, że nasze badania w dużej mierze są badaniami podstawowymi, czyli badaniami nad procesami biologicznymi, ale jeżeli mamy możliwość realnie pomóc pacjentom, no to to jest dla nas wielka radość.
I ale to tylko... jest taki efekt ważny, ale mimo wszystko efekt uboczny, bo podstawowym waszym działaniem jest takie poznanie skóry, żeby wiedzieć, dlaczego ona się regeneruje, albo zabliźnia, albo w ogóle nie chce się wyleczyć.
To są piękne efekty uboczne naszych badań, zdecydowanie. Badania naukowe, pomimo tego, że na początku mogą się wydawać tylko i wyłącznie poznawcze, mogą implikować właśnie pewne zastosowania praktyczne. Tak, oby więcej tego typu ubocznych efektów naszych prac.
Ale te pytania podstawowe muszą znaleźć swoją odpowiedź, bo inaczej no, może to być tylko przypadek, tak jak z wulkanizacją się swego czasu stało, że ktoś przypadkowo położył coś na ogniu w obecności siarki i nam się zrobiła guma.
Bardzo często duże odkrycia są kwestią przypadku. Badamy jeden element i nagle się okazuje, że coś, co jest gdzieś obok, jest o wiele bardziej ciekawsze coś zupełnie niespodziewane. Więc tak, nauka oprócz planu, który zawsze się tworzy, ma ten taki element nieprzewidywalności, w którym możemy rzeczywiście odkryć nowe rzeczy. Więc tak, tutaj jest wielkie jeszcze pole do nowych odkryć i pole do usprawnienia terapii obecnie istniejących, ale też nowych odkryć, które mogą generować zupełnie nowe trendy w medycynie.
A zatem czekamy na wasze efekty pracy, bo jak słyszeliśmy, no, będą one sprzyjały regeneracji naszej skóry w sytuacji, kiedy będzie ona potrzebna.
Mamy
takich sytuacji
nadzieję.
Jest coraz więcej.
Mamy taką nadzieję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Naszym gościem był dzisiaj dr Andrzej Eliasiewicz z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.